Komentarz biblijny do czytań niedzielnych. Zawsze w poniedziałki o godzinie 19. Brat Adam Sroka, zapraszam. Niech Pan obdarzy Was spokojem. Drodzy radiosłuchacze, przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz w parafii w Skomielnej Czarnej. Nasze myśli, nasze oczy są dzisiaj od tygodnia już zwrócone na Ukrainę. Dzisiaj też mówiłem na antenie, czytałem list jednego z braci, brata Błażeja Suski, przełożonego naszej kustodii, czyli takiej mniejszej jednostki niż prowincja, kilkunastu domów na Ukrainie. I można by się zastanawiać, czy nie trzeba by było mówić dalej, co się tam dzieje, czy nie zmienić tego wieczornego pasma dzisiejszego, ale myślę, że wszyscy mamy już bardzo dużo tych informacji, ale chcę właśnie zacytować fragment listu brata Błażeja z piątku, kiedy był nie tylko bombardowany w sensie dosłownym tam miasta Kijowa, ale pytaniami braci, informacjami, i odpisał w ten sposób. Drodzy bracia, niech Bóg da nam wszystkim pokój. Teraz to stare stwierdzenie inaczej brzmi. Boże, daj nam pokój. Pokój Ukrainie, naszym i ludzkim sercom. Daj pokój. Jak wiecie, Słowo Boże ma władzę egzorcyzmować naszą wojnę, która jest też w naszych głowach, emocjach, myślach. Słuchamy Boga, nie siebie. Rozliczne info też nie wpływa na nasze głowy. Bracia, Słowo Boga ma moc pokonać wroga naszej wojny, która jest też w głowie. Jak na razie, tak jak Ukraina i my, trzymamy się dzielnie. Wszyscy jesteśmy razem. I potem wymienia wszystkie te po kolei różne miasta, co tam się dzieje. Ale myślę, że te słowa przypominające, bracia, Słowo Boga ma moc pokonać wroga naszej wojny, która jest w głowie. Słowo Boże ma moc egzorcyzmować. Dlatego zapraszam, jak co tydzień, na ten nasz wieczór, na to spotkanie ze Słowem Bożym, na to rozważanie tego, co Bóg mówi w Ewangelii, na ten czas, co mówił do nas wczoraj. Zatrzymajmy się przez chwilę nad każdym z tych czytań.
Przed Twój tron, aby wyznać winę mą. O Panie, oczyść serce me. Dziś pod Twój przynoszę krzyż, ciężar, co przygniata mnie. O Panie, już nie chcę sam go nieść. Czyste serce mi, oczyść usta me, tchnij swego ducha, bym wielbił Cię. Daj czyste nie chcę sam go.
Wracamy do tego wieczornego rozważania słowa, Słowa Bożego, które ma moc dawać nam nadzieję i światło na ten czas. Te wszystkie czytania wczorajsze można by streścić w takim kluczu, że mowa zdradza. Nie da się być dobrym, gdy w sercu panuje zło. Najpierw usłyszymy fragment Księgi Syracydesa. Mądrość Syracha bądź Księga Syracydesa to jedna z ksiąg mądrościowych. Liczy 51 rozdziałów. Nie zawiera narracji, opowieści, lecz zbiór zasad, naukę. Innymi słowy, prawdziwą mądrość, której źródłem, natchnieniem jest Bóg. Autorem jest mędrzec o imieniu Jezus, który około 180 roku przed Chrystusem prawdopodobnie prowadził szkołę w Jerozolimie. Adresatami jego nauczania są uczniowie jego szkoły, wszyscy, którzy chcą pogłębić swoją więź z Panem za pośrednictwem prawa oraz ci, którzy żyjąc na obczyźnie do prawa chcą dostosować swoje obyczaje. Tej księgi, która dotarła do nas w języku greckim, nie ma w kanonie hebrajskim. Usłyszymy cztery przysłowia z mądrości Syracha. Pokazują one charakter całej księgi, utworzonej z pojedynczych zdań, zasad. Jednocześnie cztery przysłowia, które słyszymy w liturgii, łączą się w jedną myśl. Wartość człowieka i jego myśli można poznać po jego mowie. Posłuchajmy. Czytanie z mądrości Syracha. Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki. Podobnie błędy człowieka przy jego ocenie. Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Nie chwal męża przed wypowiedzią. To bowiem jest próbą dla ludzi. Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie błędy człowieka przy jego ocenie. Można by to inaczej jeszcze przetłumaczyć. Podobnie śmieci człowieka w jego rozumowaniu, mowie. Mowa w starożytności to bardzo ważny element życia, życia społecznego, kulturowego. Szczególną rolę pełniła w edukacji. Na każdym etapie szkoły grecko-rzymskiej w starożytności uczniowie wprawiali się w retoryce, poznając i naśladując dzieła najlepszych mówców, jak Demostenes. Żydowscy uczniowie studiowali dodatkowo pisma i tradycje swojego narodu. Język prawdy czy kłamstwa. Według filozofów takich jak Platon, mowa mogła także maskować kłamstwo i służyć oszukiwaniu drugiego. Oto właśnie oskarżał on sofistów. Syrach traktuje mowę jako przedłużenie ludzkiej myśli. Objawia ona ludzkie. Usta mówią z obfitości serca. Kultura semicka ufa słowu mówionemu i mocno wiąże je z objawieniem prawdy o człowieku. Być może wiąże się to z tym, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, który za pomocą słowa wypowiedział swoje serce i stworzył wszystko, co istnieje. A dzisiaj, co mówią nasze usta z obfitości naszego serca? Ale też widzimy, jak te słowa, które są wypowiadane przez różnych ludzi, jak tracą na wartości, na znaczeniu. Jak słowem łatwo się dzisiaj manipuluje, również w kontekście opisywania tej wojny na Ukrainie. Jak słowem można manipulować, przekłamywać. A jakie jest moje słowo? A jakie jest moje serce? Nie chwal męża przed wypowiedzią. To bowiem jest próbą dla ludzi. Słowa świadczą o tym, co w sercu. bo przecież nie da się być dobrym, gdy w sercu panuje zło.
W cieniu twoich rąk ukryj proszę mnie, gdy boję się, gdy wokół mrok. Bądź światłem, bądź nadziei dnie. Wszystkim, o czym śnię, głosem w sercu mym, jak ręka, która trzyma mnie nad brzegiem nocy, brzegiem dni. Jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił.
Wracamy do tego wieczornego rozważania Słowa Bożego, wczorajszych czytań, które słyszeliśmy na niedzielnej Eucharystii. Po księdze Mądrości Syracha przychodzi czytanie z listu świętego Pawła, z listu do Koryntian, które podsumowuje tę mowę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Bracia, kiedy już to, co śmiertelne, przeodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. Jak słyszeliśmy już wcześniej, komentując ten list do Koryntian, Koryntianie kontestowali naukę o zmartwychwstaniu, prawdopodobnie również dlatego, że choć wierzyli w Chrystusa, wciąż doświadczali śmierci. Tego możemy i my doświadczać dzisiaj. W takim razie, na co przyda się to zmartwychwstanie, skoro dzisiaj umierają ludzie, giną od bomb? Była śmierć. Paweł pod koniec 15 rozdziału poświęconego w całości zmartwychwstaniu stwierdza, że została ona już pokonana. Używa przy tym sugestywnego obrazu, opisując ją jako połkniętą, pochłoniętą, pożartą przez zwycięstwo Chrystusa. W Starym Testamencie to określenie używano też dla opisania grzeszników pożerających sprawiedliwego, pochłaniających go jak Szeol żywych. Śmierć pożera człowieka i strąca go do Szeolu. Babilon pochłania Izraela. Równocześnie jednak złych spotyka los, który gotują oni innym. Bóg sprawia, że Egipcjan oraz grzeszników pochłania ziemia. Według Izajasza nadejdzie dzień, w którym sam Pan raz na zawsze pochłonie śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. Według Pawła śmierć padła łupem silniejszego, zmartwychwstałego. Choć wciąż zbiera ona swoje żniwo wśród ludzi, jej moc została złamana, a ostateczne zwycięstwo nad nią dokona się na końcu czasów. Wtedy uwolniony zostanie od niej człowiek. Dlaczego zatem moc śmierci została już złamana, ale śmierć wciąż zbiera żniwo wśród ludzi? Pomocą w odpowiedzi na to pytanie może być przyjrzenie się, jak to nazywają autorzy komentarza, z którego korzystam, Żyj Słowem, Jutro Niedziela, Idź Naśladuj Boga, ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski, mówią o orszaku śmierci. Grzech jest żądłem lub ostrzem, za pomocą którego śmierć sączy w nas swój jad, pozbawiając życia lub kieruje nami jak jucznymi zwierzętami. Grzech prowadzi do czegoś więcej niż śmierć, śmierć fizyczna. Jego skutkiem jest wieczne potępienie, śmierć wieczna. Prawo jest siłą napędową grzechu. To ono według Pawła uświadamia człowiekowi grzech, nie dając jednak siły do walki z nim. Prawo samo w sobie dobre pada łupem grzechu i prowadzi do śmierci. Gdy Paweł stwierdza, że śmierć została pokonana, ma na myśli Chrystusa, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie ocalił nas od śmierci wiecznej i dał nam nowe życie. Natomiast śmierć fizyczna jeszcze do pewnego czasu będzie towarzyszyła ludzkości. Lecz tych, którzy należą do Chrystusa, nie skazuje już na potępienie. Chrystus przez swoją krew odkupił grzech, a przez swoje zmartwychwstanie prowadzi ludzi do Bożej chwały. Przekreślił także skazujący nas, grzeszników, wyrok prawa. Śmierć i jej wędrujący przez historię orszak został zatrzymany. Zauważmy, że Paweł nie dziękuje Bogu, który dał nam odnieść zwycięstwo w Chrystusie, ale który czyni to każdego dnia, stosując czas teraźniejszy. Dzięki mocy płynącej z Jego krzyża i zmartwychwstania codziennie uczestniczymy w zwycięstwie Chrystusa. Każdy pokonany grzech i słabość przybliżają nas do naszego zmartwychwstania. Paweł na końcu tego 15 rozdziału zachęca nie do ogólnego trwania w wierze, ale do tego, aby być stałym i niezachwianym w wierze w zmartwychwstanie. To ono jest Bożym dziełem, w którym mamy być mocno zakorzenieni. To ono wreszcie daje nam nadzieję, że owoc naszej wiary i życie nie będą puste, nie zginą wraz z nami. Przyniesie je wszystkie do Królestwa Bożego. Zmartwychwstanie nadaje sens całemu naszemu życiu. To Boże i nasze zwycięstwo. Dlatego w obliczu tego, co się dzieje, chcemy czynić dobro. Nawet jeżeli ktoś zabierze nam życie, to nasze ziemskie, to naszą troską jest to, by być wiernymi Bogu, w sensie, by nie grzeszyć, by mieć łaskę w sobie, łaskę Boga, by być jak Chrystus, by kochać, kochać nawet nieprzyjaciół, by świadczyć, że jest coś potężniejszego. Jest Chrystus, który zwyciężył śmierć. Dlatego nie musimy się bać śmierci i dalej czynić dobro. Nie chcemy wchodzić na drogę nienawiści za cenę ochrony naszego życia, bo pokazujemy, że życie jest czymś więcej niż tylko oddychanie tutaj. To słowo bardzo pełne nadziei i mocy, ale jednocześnie dające odwagę do tego, żeby dzisiaj czynić dobro, gdziekolwiek się jest. Tutaj, dzisiaj, tam, gdzie jesteś, wprowadzaj pokój. I módlmy się o ten pokój na Ukrainie dla naszych braci.
Jest wszechmocny.
Wracamy do tego wieczornego rozważania Słowa Bożego, który dzisiaj mówi nam o wartości słowa, o tym, co jest w naszym sercu, to okazuje się przez naszą mowę. A w Ewangelii, którą usłyszeliśmy wczoraj, Jezus przestrzega nas. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny, nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Jezus, podobnie jak Syrach, wierzy także w mowę, która odkrywa wnętrze ludzkiego serca. Porównuje je do skarbca, z którego wydobywa się dobro bądź zło. Dla opisania ludzi, którzy wytykają drobne rzeczy innym, nie dostrzegając własnych słabości bądź grzechów, Jezus używa słowa hipokryci. Obłudnik, greckie hipokrites, metaforycznie oznacza kłamcę lub tego, który udaje i oszukuje. W znaczeniu dosłownym, terminem tym określa się aktora, kogoś, kto gra rolę na scenie. W starożytnych sztukach aktorzy zakładali na twarze maski opisujące ich męskie lub kobiece, radosne, smutne, szlachetne bądź podłe postacie. Ten, kto nie przyznaje się do swojej słabości, jest aktorem. Zakłada na swą twarz maskę i oszukuje innych. Nie jest także w stanie stać się uczniem Jezusa i nauczycielem innych, bo jak stwierdza Pan, droga ucznia to droga nieustannego poprawiania swoich błędów. Hipokryta, jeśli chce prowadzić innych, przypomina ślepca, który pociąga drugiego w przepaść. Jezus porównuje ludzi do drzewa, które ma wydawać dobre owoce. Słodkie figi nie rosną wśród cierni, podobnie jak winogrona. Skąd dobre owoce czerpać mają swoje dobre soki? Z ludzkiego serca. Starożytni nie pojmowali serca jako siedziby emocji i uczuć, ale jako ośrodek podejmowania decyzji. Czytali je jako rozumne i otoczone duchem. Żeby wydawać dobre owoce, trzeba zatem uprawiać swoje serce. Jedno z Jezusowych błogosławieństw dotyczy ludzi czystego serca. Oni będą oglądać Boga. Oczyszczać swoje motywacje, decyzje, plany i myślenie. Zapraszać do nich Bożą łaskę i wypełniać serce modlitwą. To dobry sposób na wydawanie dobrych owoców, na które czeka Bóg i inni. Z obfitości serca mówią usta. Kiedy dzisiaj patrzymy na to, co się dzieje tak blisko nas, w naszym sercu mogą mnożyć się niepokoje, ból, frustracja, ale też może wkradać się nienawiść, chęć odwetu, zemsty. Chrystus wziął grzechy całego świata na siebie, również te dzisiejsze grzechy. My jako chrześcijanie mamy to światło, aby dawać nadzieję światu, że Bóg jest potężniejszy od nienawiści, od wojny. I pokornie włączamy się w tą pomoc, ale też przede wszystkim w tą głęboką modlitwę o pokój. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, zachowaj nas, Panie. Niech to słowo w ten dzisiejszy wieczór, które możemy rozważać krok po kroku, czytanie po czytaniu, będzie dla nas pomocą w patrzeniu na to, co się dzieje wokół nas, ale też w tym, żebyśmy my sami nie przyczyniali się do wojny, w sensie tym, co mówimy, jak mówimy, nie sądzili innych, nie potępiali, ale byli świadkami zmartwychwstania Chrystusa. I dlatego możemy za psalmistą wołać wbrew temu, co dzieje się wokół nas, jakby spontanicznie można by było dobrać inny psalm, ale właśnie mając to spojrzenie wynikające z tych czytań, z tego światła Słowa Bożego, możemy za psalmistą modlić się psalmem 92. Dobrze jest dziękować Panu, śpiewać Twojemu imieniu najwyższe, rano głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Nawet i w starości wydadzą owoc zawsze pełni życiodajnych soków, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy. On moją opoką i nie ma w nim nieprawości. Bo Chrystus zmartwychwstał i pokonał śmierć, a Bóg jest mocniejszy od ludzkich kalkulacji czy pomysłów. Bo Bóg jest miłością i zwyciężył. I w Jego ręku jest cała historia życia ludzkości również dzisiaj. Módlmy się z całą pokorą o pokój na świecie, na Ukrainie, ale też o ten pokój w naszej mowie, w naszych sercach. I niech Pan obdarzy Was pokojem. Do usłyszenia za tydzień. Ja w tym tygodniu wyjeżdżam na rekolekcję do Wrocławia. Polecam się też Waszej modlitwie w tym takim niełatwym czasie, żeby miał też światło, mądrość, jak głosić to Słowo Boże. I do zobaczenia za tydzień, w przyszłym tygodniu, w poniedziałek o 19:00. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej.
Przed Twój tron, aby wyznać winę mą. O Panie, oczyść serce me. Dziś pod Twój przynoszę krzyż, ciężar, co przygniata mnie. O Panie, już nie chcę sam go nieść. Czyste serce mi, oczyść usta me, tchnij swego ducha, bym wielbił Cię. Daj czyste serce mi, oczyść usta me, aby wyznać winę mą. O Panie, oczyść serce me. Dziś pod Twój przynoszę krzyż, ciężar, co przygniata mnie. O Panie, już nie chcę sam.